W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych, które odbyły się w Pradze. Ich zwieńczeniem było podpisanie umów o współpracy między resortami obu krajów w sprawie obronności i infrastruktury, a więcej na ten temat w relacji Anny Włósek.
Konsultacje w Pradze rozpoczęły się przed południem. Uczestniczyły w nich delegacje rządów Polski i Czech. Obradom ministrów przewodniczyli premierzy obu państw, Mateusz Morawiecki i Petr Fiala. Wcześniej odbyli oni rozmowy w cztery oczy. O efektach spotkania poinformowali na wspólnej konferencji prasowej. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że były to ważne i dobre rozmowy. Dotyczyły one m.in. wyzwań związanych z wojną na Ukrainie i jej skutków, a także kwestii takich jak inflacja, bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe.
Nasze działania wspólne, polsko-czeskie działania na forum Rady Europejskiej prowadzą do uzgodnienia stanowisk, do twardych sankcji przeciwko Rosji, do działań, które mają na celu pomoc Ukrainie w wygraniu tej wojny, do działań, które mają na celu zabezpieczenie energetyczne Polski i także Republiki Czeskiej, także Czech, i do wszystkich innych działań, które umacniają perspektywy rozwoju naszych dwóch państw, naszych dwóch krajów.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział też, że Polska postara się dopomóc Republice Czeskiej w projektach służących uniezależnieniu się od Rosji. Zapewnił też, że będziemy robili wszystko, aby nasze porty nad Bałtykiem były dostępne dla czeskiego handlu. Była to już siódma edycja polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych. Poprzednie odbyły się w Warszawie w 2019 roku.
W Pałacu Prezydenckim został zainaugurowany program Zdrowe Życie. Jego celem jest promowanie profilaktyki zdrowotnej wśród Polaków. Patronat nad programem objęła para prezydencka. Został on przygotowany wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Założenia programu opracowano na podstawie wniosków z obrad Prezydenckiej Rady do Spraw Ochrony Zdrowia powołanej do oceny sytuacji zdrowotnej Polaków po pandemii COVID-19. W ramach akcji promowany będzie zdrowy styl życia, od zasad odżywiania i aktywności fizycznej po regularne przeprowadzanie badań profilaktycznych, mówiła w Radiu Maryja Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej.
Polacy niestety w ostatnim czasie, też na skutek pandemii, podupadli na zdrowiu. Skrócił się czas życia, jakość życia. Choroby pokowidowe dokuczają bardzo Polakom. I debaty w Pałacu Prezydenckim ekspertów z Rady Prezydenckiej do Spraw Ochrony Zdrowia wskazały jednoznacznie, że musimy o swoje zdrowie zadbać sami, bo żadne nakłady na wydatki na ochronę zdrowia tego nie zrobią za nas. Chodzi o to, że Polacy powinni pomyśleć o badaniach profilaktycznych i ten program właśnie to umożliwia, że Polacy powinni zadbać o zdrowy styl życia i ten program pokaże, jak to zrobić.
Przy Pałacu Prezydenckim na krakowskim przedmieściu działała dziś mobilna strefa zdrowia, w której można było wykonać szereg bezpłatnych specjalistycznych badań i konsultacji lekarskich. Strefa ruszy w Polskę. Najpierw odwiedzi 9 dużych miast, a następnie mniejsze miasteczka i miejscowości. Zarządy PKN Orlen i grupy Lotos uzgodniły i podpisały plan połączenia obu spółek. Finalizacja całości procesu ma nastąpić w sierpniu. Zgodnie z przyjętym planem cały majątek Lotosu ma zostać przeniesiony do PKN Orlen w zamian za akcje płockiego koncernu. Firmy ustaliły, że w zamian za jedną akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,75 akcji Orlenu. Płocka spółka w komunikacie podała, że formuła fuzji ma pozwolić na szybką i pełną integrację aktywów i poszczególnych segmentów biznesowych, a przyjęta struktura transakcji ma zapewnić lepszą płynność nowej grupy. Warunkiem finalizacji połączenia spółek będzie zgoda jej akcjonariuszy. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki poseł Wojciech Zubowski mówi, że decyzja zarządów Orlenu i Lotosu wpisuje się w plany, które mogą wzmocnić pozycję naszego kraju na rynku firm energetycznych.
Jest to na pewno dobry krok idący w kierunku utworzenia jednego dużego, wielkiego multikoncernu energetycznego, czyli czegoś, co możemy zaobserwować w innych miejscach na świecie. Będzie to na pewno wzmocnienie i pozycji polskiej, jeżeli chodzi o ten taki rynek firm energetycznych, ale będzie też to coś, co pozwoli naszym spółkom energetycznym, naszym spółkom paliwowym dbanie większe o interesy klientów, być może uzyskanie lepszej pozycji negocjacyjnej przy pozyskiwaniu kontraktów i zwiększy też ich wartość. Wynikać to będzie z efektu synergii.
W wyniku fuzji PKN Orlen i grupy Lotos udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do około 35%. Następnie po planowanym połączeniu z PGNiG udział ten zwiększy się do około 50%. Prawdopodobnie od sierpnia sieć składów węgla Polskiej Grupy Górniczej może zastąpić autoryzowanych sprzedawców. Rozwiązanie miałoby wyeliminować obecną sytuację, w której węgiel na składzie kosztuje 3 razy więcej niż na bramie kopalni. Przedstawiciele Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności mieli usłyszeć o takich planach zarządu największego krajowego producenta węgla kamiennego na czwartkowym spotkaniu. PGG na razie nie komentuje tych doniesień. Sieć składów węgla Polskiej Grupy Górniczej miałaby działać w sposób zbliżony do franczyzny i mogłaby naliczać ustaloną maksymalną marżę. Każdy, kto będzie sprzedawał węgiel w wyższej cenie, ma płacić karę finansową. Szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek mówi, że to, czy rozwiązanie spowoduje obniżkę cen węgla, okaże się w praktyce.
Przedstawił nam zarząd opozycję, że będą to tak zwane składy PGG, tak zwane franczyzowe, gdzie będzie się sprzedawał tylko węgiel Polskiej Grupy Górniczej, nie będzie można sprzedawać innego węgla. No i najprawdopodobniej byłaby to cena z bramy, koszty transportu plus jakaś minimalna marża i to podobno może obniżyć bardzo mocno ceny, że będzie to akceptowalne w Polsce. Natomiast czy to jest dobry pomysł, no to wyjdzie wszystko w praktyce, w praniu. Tak zobaczymy, jak się okaże, czy rzeczywiście po wprowadzeniu tego od 1 sierpnia, jeżeli to się uda, czy te ceny tak spadną w kraju, żeby będzie to akceptowane. Dzisiaj wiele jest pomysłów na sprzedaż węgla, tylko nikt nie pamięta o jednej podstawowej rzeczy, że tego węgla i tak brak. Przynajmniej jeżeli chodzi o polskie kopalnie i polskie spółki węglowe, to tego węgla więcej nie będzie.
Obecnie cała dobowa produkcja węgla opałowego dla gospodarstw domowych w Polsce jest kierowana do sprzedaży w sklepie internetowym PGG, bezpośrednio w kopalniach oraz poprzez autoryzowane składy węgla. Brakujący surowiec po wprowadzeniu embarga na rosyjski węgiel rząd chce uzupełnić z takich kierunków jak Kolumbia, Stany Zjednoczone, Australia, RPA i Indonezja. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Uroczystość odbyła się w Belwederze.
Zbliża się 33. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Z tej okazji prezydent uhonorował osoby, które były zaangażowane w okresie PRL w walkę o wolną i niepodległą Polskę. Wśród odznaczonych Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski znalazł się między innymi Krzysztof Gołba, założyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała między innymi Ewa Barańska-Jamrozik, organizatorka opozycyjnych wydarzeń artystycznych w Krakowie. Z kolei medalem stulecia odzyskania niepodległości uhonorowano kobiety, które były prześladowane za działalność antykomunistyczną, wśród nich matki nieżyjących działaczy. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że choć oceny roku 89 są różne, to był to czas przełomowych zmian. Jak wskazał, zmiany te były możliwe, ponieważ wielu zapłaciło za nie wysoką cenę.
Cena, którą zapłaciły niektóre rodziny czy pokolenie wtedy młodych ludzi lat 70., 80., tych, którzy rzeczywiście chcieli wolnej Polski, w wielu przypadkach była niezwykle wysoka. To była cena zniszczonych rodzin, to była cena zniszczonych karier, to była cena podeptanych przez komunistów zawodowych szans, często nieskończonych studiów, wilczych biletów, prześladowań, więzienia, pobicia. To była cena czasem zniszczenia całych rodzin. To była cena bardzo wysoka.
Prezydent podziękował odznaczonym za wkład włożony w budowanie wolnej Polski. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Sejmie zaprezentowano projekt pomnika premiera Jana Olszewskiego, który ma stanąć przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prezentacja odbyła się podczas konferencji poświęconej 30. rocznicy odwołania rządu Olszewskiego. Projekt monumentu przedstawia postać byłego premiera, a pod nią napis „Czyja będzie Polska?”. Cytat nawiązuje do pamiętnego wystąpienia polityka z 4 czerwca 1992 roku, tuż przed głosowaniem nad wotum nieufności wobec jego rządu. Obecny na piątkowej konferencji minister Piotr Naimski, który współpracował z Janem Olszewskim, przypomniał, że były premier dążył m.in. do integracji Polski z Zachodem, co udało się osiągnąć po latach.
Miarą transformacji po komunizmie naszego państwa, dla której te półroczne rządy premiera Jana Olszewskiego były fundamentalne, ta transformacja przebiega, i używam czasu teraźniejszego specjalnie, przebiega różnymi krętymi czasem drogami, ale w niektórych kwestiach osiągamy realne sukcesy. Realnym sukcesem było wejście Polski do NATO. Do wspólnoty Zachodu, która wtedy jawiła nam się jako bezpieczna i trwała przystań.
Jan Olszewski był premierem od grudnia 1991 do czerwca 1992 roku. Został odwołany w wyniku tzw. nocnej zmiany, która miała miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca. Rząd Jana Olszewskiego dążył do rozliczenia systemu komunistycznego poprzez powszechną lustrację i próbę odsunięcia od sceny politycznej polityków powiązanych z dawnym systemem. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.